A na antenie Radia Dwóch Stolic popołudnie wnet w studio gościem Cezary Mech, ekonomista, był wiceminister finansów, ale zanim ekonomii, to na chwilę się przeniesiemy do spraw związanych z sądownictwem. Przy naszym telefonie pan sędzia Maciej Mitera, rzecznik KRS. Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
Kiedyś umówimy na dłuższą rozmowę o tym, co się dzieje w samym KRS-ie i o kontaktach naszego wymiaru sprawiedliwości z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, ale dzisiaj poproszę o komentarz do dwóch wyroków sądowych, bardzo nietypowych. Z jednej strony w Warszawie skazano Jana Śpiewaka za to, że pomówił córkę byłego ministra sprawiedliwości z rządów Platformy i PSL-u, a w tym samym dniu sąd okręgowy w Gdańsku uniewinnił Marcina P. od zarzucanych mu czynów niepłacenia podatków czy zalegania z wpłatami zaliczek podatkowych. Jak jest komentarz KRS-u do tych wyroków sądowych, o ile słowo wyrok to jest właściwe słowo w tym miejscu?
Panie redaktorze, tak na wstępie, to oczywiście KRS nie jest powołany do tego, ani w ogóle uprawniony do komentowania wyroków. No, podkreślę to z całą mocą jednak niezależnych sądów. Sądy i co widać, no są w naszym kraju niezależne. Co mogę powiedzieć tutaj o tym wyroku? Panie redaktorze, no wszyscy znają pana Jana Śpiewaka, tak, jako no, znanego działacza, aktywistę tutaj, samorządowca, któremu no, miasto nasze leży na sercu. Mówi, no widocznie sąd znalazł podstawy, że uznał jego winę. Proszę pamiętać, że to było z oskarżenia prywatnego, czyli ta osoba, która się poczuła tutaj zniesławiona, wniosła prywatne akt oskarżenia. No i sąd, no musiał znaleźć jakieś argumenty, które, tak jak mówię, pozwalały mu, aby przypisać panu Śpiewakowi winę. Jakie? Nie wiem. Co do zasady postępowania w przypadku zniesławienia czy znieważenia są niejawne. Dlatego wyrok jest jawny, ale no trudno powiedzieć, prawda, co przeważyło.
Ale uzasadnienie pozostaje tajne, przynajmniej my jako dziennikarze jeszcze go nie znamy, może uda się odtajnić.
Nie znacie, bo panie redaktorze, tak jak powtórzę, jeżeli jest sprawa dotycząca zniesławienia, znieważenia, to przepisy procedury polskiej karnej mówią, że tylko wniosek pokrzywdzonego sprawi, że ten proces będzie jawny. Czyli co do zasady, te postępowania są niejawne. Jeszcze raz powtórzę, wyrok jawny, postępowanie niejawne. Dlatego mówię, oprócz bym powiedział słowo tutaj tego skazania i uznania winy pana Śpiewaka, no nic nie jestem w stanie panu i słuchaczom powiedzieć.
Ale tak się stało, że mamy ten Gdańsk do tego. Jeszcze i to pokazuje obraz, że być może reforma wymiaru sprawiedliwości jeszcze jest daleko w lesie, skoro takie wyroki zapadają, które przeczą logice i zdrowemu rozsądkowi.
Panie redaktorze, zastrzegam, nie znam akt, trudno jest mi komentować, powtórzę, rada nie jest od komentowania, natomiast no, abyśmy pana tezę, że tak powiem, no, uwiarygodnili, musielibyśmy znać, jakie, prawda, no, argumenty przeważyły. Proszę zwrócić uwagę, że w sprawie tej gdańskiej ta osoba ma postawione całkiem też inne chyba zarzuty oszustwa. Tu dotyczyło kwestii tych karno-skarbowych. Ale mówię, nie wiem, jako sędziego, jako prawnika interesuje mnie, no bo też chyba, bym powiedział, opinię publiczną bardzo interesują wyroki w tych sprawach. Naprawdę nie jestem w stanie ani panu, ani słuchaczom powiedzieć, no co legło u podstaw, bym powiedział, uniewinnienia tej z kolei osoby od stawianych mu zarzutów.
Jeszcze są wypowiedzi sędziów. Jedna z pani sędzin, która zasłynęła stworzeniem terminu nadzwyczajna kasta, teraz mówi publicznie, że chce zemsty na tej władzy. Czy jest jakiś mechanizm, który mógłby jednak temperować występy, co po niektórych sędziów, który mógłby jednak utrzymywać to, żeby sędziowie trzymali się swojej roli, czyli bezstronnych arbitrów między obywatelami, a nie publicystyczno-politycznej roli?
Panie redaktorze, oczywiście, że tak, tylko znów powtórzę, Rada nie jest od tego. Rada oczywiście może sygnalizować, ale po to istnieją, bym powiedział tutaj, takie podmioty jak rzecznicy dyscyplinarni, którzy właśnie są tutaj no, tymi strażnikami tych zachowań, nazwijmy je, które no, nie uważają ani godności sędziowskiej, ani zasadą postępowania i to jest rola rzecznika. Natomiast no, No przytoczył pan słowa, słowa takie padły, no czy przystoją sędziemu, no proszę mnie zwolnić, bym powiedział tutaj z komentowania, no sędzia nie tylko bym powiedział, no w służbie zostałem sędziowskim, ale również w życiu prywatnym, no obowiązują go znacznie wyższe standardy.
Te standardy także ustanawia KRS, mianując sędziów na różne stanowiska i też tworzy ten system sędziowski na co dzień.
Panie redaktorze, jest zbiór zasad etyki, który istnieje. Każdy sędzia, ja oczywiście domniemuję, że go zna znakomicie. My jako KRS możemy, bym powiedział tutaj, no, interpretować, poszerzać, ale no, bym powiedział tak po ludzku, chyba każdy sędzia no, wie, co jest zgodne, bym powiedział, piastowania tego zawodu, a które zachowania no nie licują. Zgodność.
19 marca ma być wyrok przed TSUE w sprawie tego, czy ciało, którego pan jest rzecznikiem, jest cały czas konstytucyjne, czy też takie nie jest. Czego pan się spodziewa?
Panie redaktorze, spodziewam się rozstrzygnięcia zgodnego z prawem. Życzyłbym sobie, żeby było zgodne z prawem. Natomiast mówię, no obserwując to, co się ostatnio dzieje, zarówno w naszym kraju, jak i w Europie, no boję się, żeby jednak polityka tutaj nie zdecydowała. Chciałbym być, bym powiedział, no optymistą, że tylko prawo zdecyduje o rozstrzygnięciu.
Panie sędzio, dziękuję najmocniej. Gościem Poranka Wnet był Maciej Mitera, rzecznik KRS. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się spotkać już w studio Radia Wnet. Życzymy tymczasem wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Mówimy panu sędziemu.
Popołudnie Wnet.
A my w końcu przejdziemy do rozmowy o tym, co się dzieje tylko i wyłącznie na polskim podwórku, chociaż pewnie na Brexit też gdzieś tam będziemy zerkać. Cezary Mechiusz, zapowiadany w naszym studiu ekonomista, były wiceminister finansów. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam państwa serdecznie.
Budżet. Wczoraj udało się w końcu polskiemu Sejmowi przyjąć budżet. Teraz kolejna Senat. Budżet na rok 2019 zakłada rekordowo niski deficyt, raptem 28,5 miliarda złotych. Przypomnijmy, że w roku 2013-11 deficyt oscylował w okolicach 100 miliardów złotych, a wtedy przecież budżet był znacznie skromniejszy, bo w tym roku, który już funkcjonuje, wydatki mają wynieść 387 miliardów wpływy, a wydatki mają wynieść 416. I jak pan doktor ten budżet ogląda i go bada, to do jakich wniosków pan dochodzi?
No z jednej strony wydaje się on taki dość konserwatywny, no bo patrząc tutaj nawet na rekordy, no to mieliśmy rzeczywiście 11 miliardów nadwyżki w listopadzie. Gdy weźmiemy pod uwagę deficyt na koniec roku, tam zapowiadane 15 miliardów, to możemy powiedzieć, że to jest ten budżet jest po prostu taki bardzo ekspansywny, zakłada dwukrotny wzrost deficytu budżetowego, ale przecież wiadomo, że nie o to chodzi w kreowaniu budżetu, bo budżet jest po to, żeby, że tak powiem, wszystkim nam żyło się zdecydowanie lepiej, żeby w sytuacjach kryzysowych on w jakiś sposób hamował te problemy związane z makroekonomią, zaś w sytuacji jakichś możliwości, żeby przyspieszał. No i pod tym względem, gdy patrzymy na ten budżet, to on rzeczywiście jest taki bardzo dopasowany do tego paradygmatu Unii Europejskiej, bo on znacząco jest deficyt redukowany, zaś jeśli chodzi o procesy konwergencji, no to ewidentnie są one w tyle, bo to, co zakłada budżet, to zakłada, że w całej gospodarce wynagrodzenia wzrosną realnie o 3,3%.
Bezwzględnie o 6, nominalnie o 6.
No to tam jeszcze, tam zachęcałbym do lektury do lektury dotyczącej całej gospodarki wzrostu. Tam jest jedna taka tabelka, ona mówi, że 5,6%. Mówimy o założeniu. Nominalnie. Ale w związku z tym, że zakładana jest bardzo wysoka inflacja, więc dlatego realnie jest 3,3%. Mówiąc tak obrazowo, to biorąc pod uwagę potrzeby konwergencji, a więc polskiej gospodarki, a więc tego, o ile powinny wzrastać te płace, żebyśmy byli w procesie doganiania, a z drugiej strony, no, w związku z tymi zapowiedziami takimi, że do 2030 roku powinniśmy dogonić, no, przynajmniej obecny poziom tych wynagrodzeń, które są 2-3-krotnie wyższe w Unii Europejskiej, no to wynika, że on powinien być, te wzrosty powinny być kilkunastoprocentowe. I jeśli mogłyby być kilkunastoprocentowe, biorąc pod uwagę podaż siły roboczej tej polskiej, nie tej sprowadzanej z zagranicy, i biorąc pod uwagę te trendy, które przy takich wskaźnikach podażowych występowały w krajach zachodniej Europy, no, w latach 70., tutaj Wielka Brytania się kłania, no to one mogłyby być kilkunastoprocentowe. Oczywiście tego typu wzrosty wymagałyby zdecydowanie zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Tych nakładów niestety planuje się o 8%, a więc to nie są znaczące kwoty, jeśli chcemy naprawdę dogonić tą Unię Europejską. Jeśli chodzi o PKB, jest też bardzo konserwatywny, bo zakłada, że po 5% obecnie będzie 3,8%, a więc zdecydowane wyhamowanie. Biorąc pod uwagę tego, ile powinno być, no to powinno być ten wzrost dwukrotnie szybszy. Zaś jeśli chodzi, jaki to ma powinno mieć wpływ na budżet i jego deficyt, no więc jeśli my mamy 5 bilionów nakładów inwestycyjnych, tylko w środkach trwałych, które nam brakuje do Unii Europejskiej, to on powinien być, że tak powiem, bardzo duży ten deficyt. A z drugiej strony te nakłady inwestycyjne powinny być w te dziedziny, które przynoszą największy wzrost, jeśli chodzi o poszerzenie bazy podatkowej w przyszłości, a więc się takie, które się spłacają. Niestety wydaje się, że pod tym względem to tak myślimy, że jeśli do kasy więcej przybywa niż się wydaje, no to jest takie dobre gospodarowanie. Ale ja zapewniam również pana redaktora, że gdyby biznes tak myślał w tych kategoriach, to by po pierwsze posprzedawałby wszelkiego typu nakłady trwałe, nie dokonywałby żadnych inwestycji, no i cała rodzina by stała się pracodawcami.
Żeby wyjść z tego gąszczu liczby, bo budżet to jest dość obszerny dokument, kilkuset stronicowy, plus jeszcze aneksy i dodatki, to się robi ponad 1000 stron. Wszystkich kartek dla państwa w tej rozmowie nie obejrzymy i na pewno nie omówimy, ale deficyt, bo pokutuje, może to jest dobre słowo, w polskiej debacie publicznej taka wizja, że optymalny budżet państwa to jest taki, który ma albo w ogóle nie ma deficytu, albo jeszcze lepiej ma nadwyżkę budżetową, którą gdzieś tam sobie rząd do skarpety odkłada, żeby mieć na czarną godzinę. Tymczasem jest też inna szkoła, że państwo jest jak firma. A czy ktoś z państwa wyobraża sobie firmę, która miałaby zakaz zaciągania kredytów inwestycyjnych i mogła działać tylko i wyłącznie o pieniądze, które oszczędzi z własnych zarobków? Która z tych dwóch skrajnych tez jest dla pana lepsza i panu bliższa?
Nie tylko dlatego, że skończyłem szkołę biznesu, ale oczywiście taka jest ta, która jest oparta na to, że budżet powinien być też i zadaniowy, a więc ukazujący to, gdzie należy inwestować, a więc to, co w przyszłości poszerzy bazę podatkową i jeszcze nam się, powiedzmy, to zaciągnięcie tego długu zwróci. A więc takie, jak jest, występuje w firmie. Tego typu budżet, który tak patrzymy tylko przez ten pryzmat, no jest, może skończyć się tym, co pan postulował. Przy czym, żeby była jasność, gdybyśmy nałożyli ten budżet obecny...
Mówimy od pierwszych rządów PiS-a, może jeszcze i dawniej to hasło się
tak
pokazywało.
Tak, sam wymyśliłem to hasło, a później się okazało, że to jest budżet zadaniowy a la Kiribati, a więc nie uwzględniający tego kluczowego
modułu. Problem? dlaczego tych 13-14 lat, od kiedy to ten termin pojawił się w naszej debacie publicznej, w naszych rozmowach o budżecie, w zasadzie zadaniowania w budżecie polskim nie ma. Cały czas jest ten stary budżet, gdzie są kolejne działy, które się przepisuje z roku na rok bez weryfikacji, czy są potrzebne, czy niepotrzebne wydatki.
No niestety, nawet jest coś takiego, że jest, powiedzmy, ten budżet zadaniowy, tylko on po prostu nie ma tego wskaźnika, nie ma tych kluczowych wskaźników, ponieważ to byłby bardzo sprzeczny z tym całym pomysłem Unii Europejskiej. No bo co zauważmy, co się dzieje, że jeśli państwo jest rzeczywiście takie jak Polska, potrzebuje 5 bilionów nakładów, żeby dogonić, tylko ja mówię środki trwałe, kraje Unii Europejskiej, to co najlepsze jest z punktu widzenia tych krajów, które są rozwinięte i które już mają te środki zainwestowane. Najlepsza jest petryfikacja tej obecnej sytuacji i dlatego też my mamy cały czas ten brak zrozumienia po stronie Unii Europejskiej z tym podejściem budżetowym. Tylko żeby była jasność, my nie poruszyliśmy jeszcze innej kwestii dotyczącej tego, jak ten budżet tak naprawdę wygląda. Bo jeśli weźmiemy ZUS, byśmy wzięli, jakie narosły w tym czasie zobowiązania, proszę pana, jeśli jest, waloryzuje się powyżej 8% na kontach emerytalnych, no to jeśli ma 2 biliony złotych jest na kontach emerytalnych, no to jest już 160 miliardów, które tylko deficyt ten przyrasta. Jeśli dodać do tego jednak waloryzację, jaka jest tych emerytur, które już uwzględnia również przyszłą waloryzację, tam to jest jednak ponad 3%, to wychodzi, że my mamy tak naprawdę, przybyło nam długu systemu emerytalnego na 200 miliardów, dodać do tego po prostu to skłanianie do imigracji emigracyjnej z zagranicy pracowników, że my obiecujemy już te minimalne emerytury im, jeśli gdziekolwiek pracowali na świecie, to świadczy o tym, że jest olbrzymia dziura, której się w tym ujęciu w ogóle nie uwzględnia, licząc na to, że w przyszłości się tych emerytur nie wypłaci.
Panie doktorze, tu zaczynamy nowy temat i ten temat zajawi nam Tomasz Machura, który jest w Londynie. Nie wiem, czy nas słyszy. Halo, halo. Będziemy mówić o Brexicie, ale żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiać, to posłuchajmy dwóch słów prosto z Londynu. Tomasz Machura przy naszym telefonie redakcyjnym. Nie wiem, czy się słyszymy, czy się nie słyszymy. Halo, Tomaszu. Halo, 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 nie słyszymy się. Dlaczego się nie słyszymy? Powinniśmy się słyszeć głośno i wyraźnie, może teraz? Tomasz Machura przy telefonie, czy jest, czy też Tomasza nie ma? Chyba nie będzie, więc nie usłyszymy głosu z serca imperium, które nie wie, co ma zrobić.
Nie. Czy serce imperium dokładnie wie i rodnie tak robi zgodnie z planem. Uznało, że Unia Europejska jej nie pasuje, dlatego też postanowiło z tej Unii wystąpić. Nie pasuje i się nie opłaca.
Decyzja była pewna, że chcą wystąpić, tylko teraz jest problem, jak to zrobić, panie doktorze.
No, wydaje się, że jedna to jest kwestia dotycząca opinii publicznej. Opinii publicznej, którą trzeba, powiedzmy, w jakiś sposób informować o tym, co się robi, żeby się nie zdenerwowała za bardzo, a z drugiej strony są realne interesy.
Posłuchajmy opinii publicznej z Londynu. Tomasz Machura przy naszym telefonie. Teraz już się słyszymy. W studio jest dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów, a my posłuchamy głosu prosto z Londynu. Jakie wrażenia po debacie brexitowej, a potem o wotum nieufności wobec rządu Theresy May, które się nie udało, cały czas w Wielkiej Brytanii ten sam rząd. Halo, halo?
Dobry pan. Halo, dobry?
Słyszymy się i słuchamy.
Tak, to znaczy debata zakończyła się brexitowa na temat porozumienia Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej. Zakończyła się ogromną klęską rządu. To było w historii parlamentaryzmu w Wielkiej Brytanii nie było aż tak dużej różnicy, którą rząd przegrałby głosowanie, bo to aż 230 głosów i to pokazuje, że właściwie w parlamencie parlament nie był przygotowany na przyjęcie takich porozumienia.
I tu głos się urwał, połączenie się zakończyło, czyli coś jest problem. Nie, niby nie ma Brexitu, nie ma umowy, a już do Londynu dodzwonić jest trudno. Proszę Państwa, zaczęło się. Wyspy odpływają coraz dalej. Wracamy do rozmowy z Cezarym Mechem, ekonomistą, byłym wiceministrem finansów. Ustaliliśmy, że Wielka Brytania doskonale wie, co zrobiła, opuszczając wspólnotę europejską, tylko jak się na to patrzy przez pryzmat debaty o tym, jak to zrobić, no to wygląda to na chaos i na brak pomysłu.
Nie, no wydaje się, że to jest dość jasno. No, Unia Europejska, znaczy kierujące Niemcy, no nie są zainteresowane tym, żeby utracić rynek brytyjski, wpływy brytyjskie na wyspach ekonomicznych. No to, jakby nie patrzeć, no to jest, gdyby uznać, że Wielka Brytania już nie jest w Unii Europejskiej, no to jest to drugi rynek Unii Europejskiej. No, Niemcy mają nadwyżkę handlową, tak około 67 miliardów funtów, a więc można powiedzieć, to nie Niemcy, tylko Unia Europejska, ta cała reszta, a 1/3 tej nadwyżki to mają Niemcy. A Wielka Brytania, no, raport, który został przygotowany, 83-stronicowy, no to jeśli chodzi o ekonomiczne konsekwencje, no wyraźnie ukazuje, że Wielka Brytania już jest nie po drodze z całą Unią Europejską. Nie chce być po pierwsze kierowana, nie chce, żeby przy następnym podejściu to nie była kwestia utraty tam północnej Irlandii, ale że gdyby się nie okazało, że przy wyjściu to utraci również Szkocja, może jeszcze na dodatek Walię. Chce, żeby jednak centrum, jeśli chodzi o finansów, to był Londyn. Bo zauważmy, w tym raporcie jest wyraźnie powiedziane, bo tam jest powiedziane tak, że zgodnie z tym to Theresa May przedstawiła 3,9% PKB będzie strata w ciągu 15 lat. Zaś jeśli będzie to jednak ten twardy Brexit, a więc będzie 9,3, ale to wszystko jest przy tych założeniach, że ta struktura byłaby taka sama i z drugiej strony też jest wyraźnie powiedziane, że straci, że na tym porozumieniu, gdyby poszło zgodnie po prostu nawet z tym, co Theresa May proponuje, co wynegocjowano, to przy czym te negocjacje, to też mam swoje zdanie na ten temat, to straciłby Londyn, pozytywna byłaby ta druga część po prostu Wielkiej Brytanii. Przy czym nie uwzględnia się kluczowych rzeczy, że jeśli teraz po prostu to będzie ten twardy Brexit, a więc Wielka Brytania będzie miała swobodny, oczywiście początkowy okres takiego chaosu, ale później będzie swobodę negocjacyjną miała, będzie miała swobodę tak zawierania traktatów handlowych z całą resztą świata, nie będzie potrzebowała niemieckich Mercedesów w takiej skali, nie będzie, cały przemysł nie będzie musiał być nastawiony na produkcję taką i regulację taką, jaka jest dostosowana do przemysłu niemieckiego, będzie mógł sobie swobodnie produkować. Przy tym to, co było tam charakterystyczne pokazane, było pokazane to, że przecież jeśli chodzi o świat i tym kontakty w Wielkiej Brytanii, to świat się zdecydowanie szybciej rozwija niż ta reszta Unii Europejskiej. Więc dlatego też wcale się nie dziwię takim przebiegiem tej debaty.
Głosowanie, które miało miejsce tuż przed godziną 21 w Izbie Gmin, to nie był przypadek, to była racjonalna kalkulacja elity politycznej Wielkiej Brytanii, że warto iść na twardy Brexit, tak?
To wydaje się, że cała ta negocjacja to też były, polegały na tym, że przecież były one tajne i super tajne. Rozmowa głuchego z niemową, gdzie Wielka Brytania mówiła, że ona chce wyjść i chciałaby mieć te traktaty i porozumienia takie korzystne, tak jak niemalże wchodziła, a Unia Europejska, biorąc pod uwagę to, że jeśli wziąć pod uwagę eksport Wielkiej Brytanii, no to jest ponad 44% całego eksportu idzie do Unii Europejskiej. Zależność drugą stronę, mimo tej olbrzymiej nadwyżki, jest tego typu, że jednak jest to 8%. Tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o tą Unię Europejską, jej udział w eksporcie, więc bardziej dotknie, wydaje się to w pierwszym momencie, Wielką Brytanię. I Wielka Brytania by chciała oczywiście mieć z jednej strony możliwość otwarcia tego rynku, a z drugiej strony mieć możliwość zagwarantowania sobie lepszych warunków, jeśli chodzi o segment finansowy, jak i też sektor finansowy, jak i też kontaktów z innymi częściami świata. Niemniej oczywiście tutaj jest w takim szachu. Tylko my to zauważmy, to jest tak naprawdę szantaż taki w jakiś sposób niemiecki względem Wielkiej Brytanii i zauważmy, że jeśli chcecie sobie teraz wyjść, to bez Irlandii Północnej. Ale zauważmy, my powinniśmy popierać łatwe wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Bo jeśli my byśmy chcieli wyjść w przyszłości, bo nie będzie nam się opłacało, to żeby nie był ten szantaż na zasadzie takiej. Jeśli wyjdziecie sobie, to tylko bez ziem zaboru pruskiego. Dlatego też na tego typu działanie powinno byśmy być też politycznie przygotowani.
I wydaje się, że polski rząd akurat bardzo kibicuje rządowi Wielkiej Brytanii w negocjacjach, przynajmniej tak to deklarował kilkukrotnie premier Mateusz Morawiecki.
No ale powinny to znaleźć też odbicie w tych stwierdzeniach i tych konkluzjach, które są przy każdym posiedzeniu. Nie powinno być po prostu tego, że Wielka Brytania jest w tym wszystkim osamotniona. Mimo olbrzymiej sympatii mojej dla Irlandczyków.
Patrząc w nasze własne polskie kieszenie, to my również na tym takim niekontrolowanym Brexicie bardzo mocno stracimy, bo my również mamy nadwyżkę handlową z Wielką Brytanią.
Tak, jesteśmy jednym z tych kluczowych krajów, który ma największą tą nadwyżkę i niewątpliwie my zostaniemy w jakiś sposób dotknięci. Ale gdybyśmy pomyśleli o tym, że zamiast w tym momencie sprowadzać te miliony imigrantów, sprowadzimy sobie tych Polaków, którzy może będą niezadowoleni ze traktowania z Wielkiej Brytanii, to przecież to byłoby wielka szansa dla Polski. A z drugiej strony, no to trzeba by było trochę inaczej ten budżet skonstruować. Więcej inwestycji, więcej nakładów infrastrukturalnych i zgoda na to, żeby polskie wynagrodzenia wzrastały, a nie hamowanie ich, bo to też jest element polityki europejskiej, żebyśmy byli tym tanim poddostawcą po to, żeby zyski mogły być realizowane gdzie indziej.
I tak powiązaliśmy dwa, wydawałoby się trudne do powiązania wątki naszej dyskusji, polski budżet na rok obecny 2019, który wczoraj udało się przyjąć w polskim Sejmie i proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To jeszcze dopytam w tym sektorze budżetu, jaki powinien być optymalny na tą chwilę deficyt, taki, który z jednej strony dałoby się obsłużyć, dałoby się go zrealizować potem w spłacie odsetek i wykupie obligacji, a z drugiej strony pozwoliłby na odpowiednio szybkie tempo inwestycji w naszą gospodarkę.
No wydaje się, że to proste. Powinniśmy stosować net present value, a więc tak naprawdę przyjmować wszystkiego typu wydatki, które w przyszłości mimo konieczności spłacenia tego wyższego oprocentowania przyniosą wyższe dochody budżetowe dla nas jako dla społeczeństwa, więc powinien być na tyle ekspansywny, powinny być te projekty również. A oczywiście, jeśli się nie ma pomysłów, nie ma tych projektów, to wtedy może lepiej po prostu nie zaciągać zadłużenia. Ale tu też może konkluzja, jeśli chodzi o brytyjska. W tym raporcie również jest, że budżet brytyjski na tym zyska, bo nie będzie musiał wpłacać do Unii Europejskiej. A ten wzrost PKB, który był teoretyczny nawet, był w wysokości 100 milionów funtów, dałby mniejsze przychody podatkowe. Więc naprawdę Brytyjczycy umią liczyć i najprawdopodobniej chodzi tylko o to, żeby mieć obecnie to całe przedstawienie po to, żeby mieć lepszą tak pozycję negocjacyjną do negocjowania.
I Brytyjczycy liczą na siebie, dlatego że potrafią to robić. Dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, był gościem popołudnia Wnet. Panie doktorze, dziękuję.
Dziękuję najmocniej.
A my już mamy godzinę 17:09. Szybko upływa czas po południu. Czas na Częstograj, czyli piosenkę przygotowaną i wybraną specjalnie dla Państwa przez Tomasza Wybranowskiego. Ja ręce umywam.